Minęła godzina 16.30. Zapraszamy na studencką popołudniówkę.
Dzisiaj przy mikrofonie Honorata Szkudlarek
i Jakub Broniewicz. Temperatura jest coraz wyższa, a wraz z nią ruch turystyczny. Dla sprzedawców w miastach i miasteczkach, które jak Toruń są mocno nastawione na przyjazd turystów, jest to dobry okres do zarobku.
Nagle na każdej uliczce otwiera się sklepik z pamiątkami i gadżetami.
Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać właśnie o tych gadżetach.
Specjalnie nie nazywamy ich pamiątkami, gdyż są one niezwiązane w żaden sposób z danym miastem i jego historią.
A identyczne można spotkać zarówno nad morzem, jak i w górach.
Do takich gadżetów należą m.in. naszyjniki, naszywki na plecaki i kurtki z popularnymi symbolami oraz talizmany i amulety z dołączonymi kamieniami czy muszlami.
Ale czy wiemy, co takie symbole jak pacywka, krzyż z kokardą, ying i yang i wiele innych oznaczają i jak mogą na nas wpływać?
Symbole, o których mówimy, możecie zobaczyć na naszym fanpage'u na Facebooku.
My natomiast postanowiliśmy sobie ułatwić i zapytać o ich znaczenie i wpływ na nas księdza Andrzeja Zwolińskiego, profesora nauk teologicznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Proszę księdza, wokół nas znajduje się wiele znaków, logotypów, reklam. Niosą one określone informacje wokół treści i skojarzenia. Zawierają litery, liczby, kolory, znaki. Mogą też zawierać pewne symbole, czyli znak, który niesie więcej znaczenia niż ma sam z siebie. Czym jest symbol?
No jest bardzo krótkim i skondensowanym komunikatem. Jest bardzo ważnym przesłaniem, bo w komunikacji międzyludzkiej potrzebnych jest wiele słów, żeby cokolwiek wyjaśnić, a symbol to znak graficzny, czy tak jak tutaj pan mówił, kolor, czy jakiś obrazek, ikona, która ma znaczyć coś więcej i odnosi nas do większej rzeczywistości niż rzeczywiście sam sobie wyraża. Więc jest to kondensowany komunikat, bardzo ważny. Najlepiej jest, gdy on jest jednoznaczny, czyli że utożsamia się z daną wspólnotą, utożsamiają go odbiorcy z daną grupą, z daną społecznością.
A jakie symbole można znaleźć w chrześcijaństwie?
No takim najbardziej znanym, pierwszym symbolem chrześcijaństwa, najbardziej trwałym, to była ryba. Podstawowym symbolem. Długo nie dopuszczano do triumfu znaku krzyża, który był i jest do tej pory najpopularniejszym znakiem identyfikującym nas, chrześcijan, z Chrystusem i z Jego męką. Ryba, która była rysowana, tatuowana, malowana patykiem na piasku, ona oznaczała chrześcijan, to skojarzenie bardzo proste, zakodowane niejako, ale jednoznaczne. Mianowicie ichthys po grecku to znaczy ryba, a to znaczy Jezus Chrystus Soter, Zbawiciel nasz. Więc to jest skrót od tego greckiego wyrażenia, a więc można powiedzieć pewien szyfr, ale jednoznaczny i wymowny bardzo. Do tej pory jest popularny, no spotykamy ten sam znak na wielu samochodach obecnie, czy na wielu ubraniach, czy książkach, zeszytach. Oczywiście został wyparty przez krzyż. Krzyż był niedopuszczany jako znak śmierci okrutnej, zawinionej, kary za przestępstwa. Długo czekał na swoje miejsce. Został na nowo jakby wprowadzony krzyż, sam goły krzyż, bez Jezusa. Na początku w starożytności ośmielano się malować krzyż, ale z postacią Jezusa w koronie i to nie cierniowej, tylko jako król, ten, który oddał życie za swoich podwładnych. Dopiero z Franciszkiem Świętym z Asyżu możemy datować powrót symbolu krzyża jako bardzo ważnego dla chrześcijaństwa. Oczywiście są też inne znaki. Drugim znakiem, najpopularniejszym znakiem obecnie ikonograficznym dla chrześcijan, to jest Jezus Miłosierny Żagiewnik. To wszyscy mogą się tylko dziwić, dlaczego tak szybko znak tak niedawny, bo przecież ikona, ten obraz powstał zaledwie 80-90 lat temu, stał się najpopularniejszym zaraz po krzyżu znakiem identyfikacyjnym dla chrześcijan. Jest on we wszystkich językach świata, jest odczytywany także i lubiany także przez niechrześcijan, którzy chcą ten obraz, lubią ten obraz, chcą go mieć u siebie. To tylko może dziwić, że taka wielka popularność tego znaku. Takich znaków oczywiście jest o wiele więcej. No, mamy wiele postaci świętych, mamy pewne atrybuty przy rzeźbach, przy obrazach, które wskazują na pewne chrześcijańskie działania, typu na przykład męczeństwo, to palma męczeńska trzymana przez postać w ręku. To one wszystkie odnoszą nas do czy różnego rodzaju nawet monogramy. Samo słowo Chrystus, samo słowo Jezus jest już także znakiem chrześcijańskim.
Symbole chrześcijańskie są wykorzystywane również tak przez środowiska o poglądach wrogich Kościołowi. Celem jest również tak próba ośmieszenia Kościoła, czy też tworzenia parodii. Przykładem może być na przykład tęcza, która jest symbolem przymierza między Bogiem a człowiekiem po potopie. Teraz natomiast została przejęta przez środowiska New Age i organizacje LGBT. Czy może ksiądz podać na przykład też inne przykłady?
No, przy tęczy bym by się tutaj troszeczkę, jest trochę inne zjawisko. Mianowicie są pewne symbole i pewne znaki tak zwane wieloznaczne. Czyli musimy je odczytywać w kontekście. To nie tylko środowisko związane z New Age czy gejowskie używają tęczy. Tęcza tak, jest znakiem przymierza człowieka z Bogiem. To jest biblijne wyjaśnienie. I teraz bardzo ważne jest przy spotykaniu takich symboli, wieloznacznych symboli, umieć to odczytać w kontekście, w którym występuje. No dam przykład innego symbolu. Odwrócony krzyż.
Tak, krzyż Piotra.
No właśnie, jest symbolem satanistycznym. Jednocześnie. Dlatego, że sataniści twierdzą, że to symbolizuje cień krzyża Jezusowego na Golgocie, w którym mówi o triumfie, w której ten cień wskazuje, w tym cieniu się krył szatan i on zwyciężył wtedy na Golgocie według satanistów. No i ktoś mi przysyła taką informację, że oto papież był na tronie satanistycznym, bo na jego oparciu tego tronu był odwrócony krzyż. No i wtedy bardzo proste pytanie. Czy papież jako następca świętego Piotra, używając atrybutów męki świętego Piotra, czyli krzyż odwrócony, używa to w kontekście satanistycznym, czy w kontekście świętego Piotra, osoby, którą zastępuje, której jest następcą, prawda? Więc to jest bardzo ważna sprawa, żeby nie podchodzić do tego w sposób matematyczny, w sposób bezpośredni, tylko umieć czytać konteksty. No na przykład krzyż zamęt, zwany zamętem, to jest krzyż, który kończy się u dołu hakiem. To jest satanistyczny krzyż i parodiujący chrześcijaństwo. Nie ma nic wspólnego z krzyżem, no ale na przykład Ankh już jest dyskusyjny, ten krzyż z takim kółkiem u góry, który...
A krzyż z kokardą.
Z kokardą, niektórzy określają to jako kokardę, on jest przecież znakiem, symbolem Koptów egipskich. I on ma związki rzeczywiście ze starożytnym Egiptem. Tam wtedy oznaczał klucz do wieczności, a więc był pogańskim krzyżem. A oni to przyjęli i przejęli, czyli uświęcili go także swoim kultem, swoją modlitwą. I teraz bardzo ważne jest, w jakim kontekście to występuje. I tutaj nie można o tym mówić w sposób jednoznaczny, bo wtedy przy wieloznacznych symbolach, występujących wieloznacznie, musimy czytać kontekst występowania danego znaku i symbolu, a nie robić, na przykład znak sowy, to jest znak mądrości ludzkiej. No i teraz umieszczona na jednej ze stacji Drogi Krzyżowej przy Jezusie, który niesie krzyż, pojawiło się wielkie oburzenie mówiące o to masoni, którzy się też posługują symbolem sowy jako mądrości ludzkiej, zwyciężają, dokładają swoje elementy do Drogi Krzyżowej. Nieprawda. Można to całkiem inaczej odczytać. Oto cała mądrość ludzka zadziwia się, co się dzieje. Syn Boży niesie krzyż ku Golgocie. Czyż to nie jest zadziwiające dla mądrości? Czy mądrość to nie musi się zadziwić, zatrzymać i zastanowić mądrość ludzka? Nie może tego pojąć. Normalna sprawa. Dlaczego od razu wpisywać takie znaczenie? Oczywiście są znaki symboliczne, symbole jednoznaczne. Kozioł Bafomet, czy szóstki, czy symbole i znaki różnych religii i wyznań z całego świata. Choćby napis arabski dżihad. On jest na opaskach wojowników islamskich, tych radykalnych, którzy podejmują działania terrorystyczne. No to to są jednoznaczne znaki. Tutaj nie ma dyskusji nad nimi. A tak to bardzo ważne jest zauważenie kontekstu występowania. Oczywiście ktoś, kto ubiera, przybiera na siebie, na przykład na t-shircie ma wydrukowane w pentagram wpisane, czy w pięcioramienną gwiazdę, wpisane w głowę kozła Bafometa, to jest akurat znak identyfikacyjny satanistów. Kozioł Bafomet to jest kozioł, który ma symbolizować szatana, albo to jest związane jeszcze z dawną średniowiecznym czasem, kiedy templariusze byli fałszywie w sumie oskarżeni o oddawanie czci szatanowi w postaci kozła Bafometa. Bafomet to jest akrostych, czyli słowo, które się powinno czytać od tyłu, czyli nie Bafomet, tylko Temofab. I on w skrócie swoim znaczy świątynia pokoju, świątynia opata pokoju wszechludzkości. W każdym razie tego typu znaczenia, tego typu symbole musimy na nie uważać przy interpretacji. Oczywiście absolutnie bzdurą i pomyłką, wprost zgorszeniem jest przybrać t-shirt z głową koza Bafometa na siebie jako na katolika. Bo co ty reklamujesz? Kim ty jesteś? Wierzącym Chrystusa czy wierzącym szatana? Po co to reklamujesz? Gorszysz ludzi. To jest działanie gorszące. Ewangelia mówi bardzo wielokrotnie mówi o gorszeniu, że to jest coś bardzo niebezpiecznego, złego. Lepiej takiego byłoby kamień młyński do szyi powiesić i utopić, mówi Jezus, prawda? Niż ten, który gorszy, niż żeby gorszył maluczki. Więc to są bardzo ważne zagadnienia, ale najczęściej traktowane jako dekoracja. To ja się tylko bawię. Ty się możesz bawić. Niektórzy mówią, że się bawią w mordowanie ludzi. Ale to jest zabawa? To jest zabawa, czy to jest poważna bardzo sprawa? Deklaracja, publiczna deklaracja. Przez symbole, nie, a jak nie znasz symboli, to po co to ubierasz? Co ty ubierasz coś, czego nie znasz?
No właśnie, tak właśnie mi się skojarzyło, że są również takie różnego rodzaju pamiątki, suweniry z różnych podróży, które czasem dostajemy od znajomych. Są to oryginalne drobiazgi, których prawdziwego znaczenia często się nie domyślamy. Czasami też podczas właśnie wakacji na straganach, sklepikach coś dziwnego, oryginalnego kupujemy i czasem to nosimy na sobie, na plecakach, stoi to na naszej półce, nie znając znaczenia tego. Są to często właśnie talizmany, amulety, fetysze. I tak się zastanawiam właśnie, czym się w zasadzie różni taki talizman od medaliku, który wyraża pewną rzeczywistość duchową, od właśnie medaliku, od krzyża, szkaplerza.
Istocie swej, bardzo ważnej istocie, mianowicie każdy talizman odnosi się do siły magicznej, do sił naturalnych, którym się przypisuje boską moc i boską doskonałość. Przywołując dany znak magiczny, dany talizman, przy czym to trzeba rozróżnić między amuletem a talizmanem. Amulet to jest przedmiot naturalny, na przykład kamień znaleziony, czy kieł lwa, czy ogon bawołu afrykańskiego, który ma symbolizować i dawać moc, a jak coś ręka ludzka uczyni na tym, że znalezionym kamieniu, czy jakiejś płycie, czy kawałku drewna, pnia, no to wtedy mamy do czynienia z talizmanem, czyli przedmiotem, który niesie w sobie moc, skuteczność bezpośrednią. Oczywiście przedmioty są tylko przedmiotami dla nas. Taki przedmiot magiczny nie ma nic wspólnego z wiarą. Wiara bowiem mówi o działaniu Boga i związana jest silnie z bardzo ważnym przekonaniem, że to Bóg działa i On decyduje o naszym trwaniu, o sposobie tego trwania, o długości tego istnienia. Opatrzność Boża, wiara w opatrzność Bożą, bardzo tutaj jest podważona, gdy mamy do czynienia z talizmanem czy amuletem. Mówienie, że noszę to na szczęście, jest po prostu mówieniem, no przepraszam bardzo, głupim. Przy czym słowo głupi występuje w Biblii 400 razy. To jest bardzo poważne określenie, o czym zapominamy. Głupota jest to po prostu brak świadomości i brak posiadania należytej wiedzy. Jeżeli coś biorę do ręki, a nie wiem, co to jest, to pytam się, po co ty to bierzesz do ręki?
A jakie zagrożenie może płynąć, zagrożenie duchowe przede wszystkim, może płynąć z takiego noszenia tych symboli?
No samo noszenie takich symboli już oznacza, że ten człowiek nie ma w sobie prawdy. To już jest jedna deklaracja. Nie ma pojęcia zielonego o tym, co robi. Nie ma pojęcia o tym, co nosi. A więc sam w sobie jest człowiekiem, który brakuje w najpodstawowej edukacji religijnej. To już ta niewiedza o Bogu jest grzechem. Dlatego, że gdy się nie interesujemy Panem Bogiem, gdy się nie interesujemy światem i sobą, no to kim my jesteśmy? To jesteśmy kolejnymi pionkami w grze? Kogo? W czyjej grze? Sił natury? Sił astrologicznych? Czy sił magicznych? Druga rzecz, bardzo niewielkie, to jest to, co już wspomniałem, czyli zgorszenie. Ktoś widzi, wie, że jesteśmy wierzącymi, oto taki człowiek wierzący nosi, ma na swoim telewizorze drzewko szczęścia. Szczęście u ciebie zależy od wiązki drutu i od kamieni, które tam są przyklejone? Od kiedy to szczęście się w tym mieści? Ty nie wiesz, kto jest źródłem szczęścia? Proszę zauważyć, kręcimy się nieustannie wokół czegoś, co możemy nazwać ogólnie bardzo prawdą. Głupota jest niezwykle niebezpieczną rzeczą. Święty Tomasz z Akwinu powiedział, że nie ma innego grzechu jak głupota. Wszystkie inne czyny, nasze postępowanie wynika z braku świadomości tego, co czynimy. Gdyby człowiek wiedział, co to robi, gdyby wiedział, co podejmuje, to by tego nie podjął. Ale po prostu jest głupi. Nie ma wiedzy odpowiedniej. Pytam się, jak można nosić napis na koszulce, gdy się nie zna znaczenia tego napisu? Co on ma oznaczać, prawda? Co on ma oznaczać? Co on ma przedstawiać? Co on ma propagować? Co on deklaruje o mnie samym, jako o człowieku? No więc sam fakt noszenia, co się dzieje, dla intencji magicznych tak. Bo intencją magiczną jest przekonanie, że noszę ten przedmiot, bo on w sobie niesie siłę taką, czy taką energię złą, czy demoniczną, prawda? Przywołanie sił, które mogą coś sprawić. Oczywiście dla chrześcijanina jest to prosta sprawa. Takie siły są bezradne wobec Chrystusa. A ja noszę krzyżyk i dlatego mnie chroni. Dobrze. On egzorcyzmuje mnie na każdej chwili, w każdej chwili. Medalik. Egzorcyzmuje mnie. Matka Boża, jestem pod jej opieką. Co on może zrobić? Takie czy inne zło, taka czy inna zła energia. Kwestia przyjęcia talizmanu to jest kwestia pewnej deklaracji publicznej. To jest deklaracja wiary. Ona nie jest obojętna na nasze życie. Czy jest inna oznaka przyjęcia wiary w Chrystusa jak właśnie chrzest? Ktoś powie, parę kropel wody wpada na czoło dziecka, co się tam stało, nic się nie stało. No to ty tak twierdzisz. Siedzący obok ochrzczonego dziecka fizyk tak powie. Zwykła woda na zwykłe czoło człowieka, nic się nie zmieniło, spadła zresztą, wyschła później, no i co się tam, śladu żadnej nie zostało. Wiara jest istotną różnicą, w co wierzymy, komu zawierzamy. Kogo przyjmujemy jako tego, który ma siłę i ma moc nas prowadzić? I to jest istotna różnica między jednym a drugim znakiem, prawda? Jednym a drugim znakiem.
Proszę księdza, dziękuję bardzo, za rozmowę w takim razie.
Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże. Wysłuchaliśmy głosu eksperta. Dowiedzieliśmy się, czym jest i jakie wyróżniamy symbole oraz jakie zagrożenia wynikają z ich noszenia. A teraz bardziej wyedukowani możemy o tym porozmawiać.
Naszymi dzisiejszymi gośćmi są studenci WSKS-IM. Są to studenci politologii z pierwszego i drugiego roku. Witam Michaela Bosak.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I Wojtka Grzywacza.
Cześć wszystkim.
Słysząc o tych zagrożeniach, które wynikają z noszenia różnych symboli, na początku muszę wszystkich zapytać, czy macie w domu na półce bądź też na sobie akcesoria z takimi symbolami?
Cóż, tutaj trzeba powiedzieć, że to jest wielkie niebezpieczeństwo, dlatego takich symboli, ja przynajmniej powiem tutaj o sobie, że nie mam w domu, nie noszę, jestem na tym punkcie bardzo wyczulony. Muszę powiedzieć, że ta moja przygoda z tą świadomością na temat takich symboli zaczęła się jeszcze w gimnazjum, kiedy to na religii ksiądz nam uświadomił, jak niebezpieczne noszenie takich symboli jest. Czasami sobie nie zdajemy sprawy na ten temat, co nosimy na sobie, czy jakie pamiątki właśnie przynosimy z różnych miejsc. Natomiast takie pamiątki, czy właśnie takie symbole niosą ze sobą dane konkretne znaczenie. Na przykład możemy tutaj powiedzieć o pacywce. Wydawałoby się, że to jest znak pokoju. Natomiast prawdziwe znaczenie tego symbolu polega na tym, że jest to złamany krzyż Nerona. Wiemy, kto to był Neron. To był cesarz rzymski, który nienawidził chrześcijan, prześladował ich. I noszenie takiego symbolu dla nas, dla katolików, jest no szczególnie niebezpieczne i takie dyskredytujące nas. No i tutaj trzeba też wspomnieć o świadomości, o naszej świadomości wszystkich ludzi młodych, ale nie tylko, w ogóle ludzi wierzących. Tutaj też trzeba powiedzieć, że księża nie zawsze po prostu dobrze edukują wiernych. Na przykład na kazaniach, zamiast nauczyć, zamiast edukować ludzi na ten temat, no często ten temat jest pomijany i przemilczany.
Jeżeli chodzi o mnie, to ja natomiast nigdy nie posiadałam i nie posiadam do dnia dzisiejszego na szczęście żadnych tego typu emblematów, symboli, które właśnie niosą ze sobą ogromne zagrożenie. Też doświadczenia moich znajomych, bądź też ludzi, których też obserwuję, jak również czytałam dość różne doświadczenia wielu osób, niestety niesie to ze sobą ogromne konsekwencje, z czego często nie zdajemy sobie jednak sprawy. Nie zdajemy sobie również sprawy z tego, że właściwie takie symbole mogą mieć ogromny wpływ na to, jakie mamy zdrowie i na nas bliskich, na naszych bliskich, na nasze zachowanie, nawet na nasze sny, co też często zdarza się w świadectwach osób, których czytałam. Niestety zły duch nie śpi i wiele osób też nie zwraca na to uwagi w dniu codziennym, ale też można zauważyć, że w wielu parafiach, idąc do kościoła, w tablicach ogłoszeń jest często proboszczowie rozwieszają tego typu rzeczy, co nosimy, czego nie powinniśmy nosić. No niestety większość z nas naprawdę nie skupia się na takich rzeczach, uważa to za takie, można powiedzieć, mówiąc kolokwialnie, bzdury. Jednak ja uważam osobiście, że to nie są bzdury i że trzeba przywiązywać do tego uwagę, tak? Więc jeżeli chcemy mieć naprawdę zdrową psychikę i zdrową duszę, tak naprawdę powinniśmy zwracać na to uwagę każdego dnia.
To w takim razie, Michaela, jak powinniśmy zachęcać właśnie młodych ludzi, żeby skupiali się na znaczeniu tych symboli? Bo powiedziałaś wcześniej odnośnie tego, że proboszczowie wywieszają te plakaty z tymi tłumaczeniami. Jak właśnie zachęcić młodych ludzi w naszym wieku, żeby unikali tego typu symbolów?
Ja osobiście uważam, że dla mnie osobiście jest to bardzo smutne, że chrześcijanie w dzisiejszym świecie są tak nieświadomi tego, co noszą i tak naprawdę nie wiedzą, jaka idea za tym stoi. Oczywiście powinniśmy się tym interesować, jednak wiadomo, że przez środki masowego przekazu, tak jak internet czy telewizja, która w obecnej chwili jest jakby promotorem jakby tych złych symboli, tego złego przekazu, tak jak wiadomo na programach muzycznych, bądź też różnych innych treściach, młodzieży przekazywane jest właśnie to, że powinniśmy być modni, czyli te symbole są modne i nieważne, co one sobą niosą, ale że są modne i powinniśmy je mieć, bo znane i popularne osoby je mają. I niestety w wielu umysłach młodych ludzi rodzi się taka myśl, że skoro taka osoba, która przykładowo jest moim idolem, która no, niesie za sobą jakąś treść, nosi to, to ja również mogę, więc skoro jej się to wszystko udało i osiągnęła sukces, to mnie również się to uda. Niestety to jest często bardzo złudne, dlatego że takie osoby właśnie osobiście mają nieraz kontakt ze złym duchem i poprzez to właśnie dostali się tak naprawdę na szczyt. I niestety w naszym przypadku może się to bardzo źle skończyć i niestety za takie osoby moim zdaniem powinniśmy się modlić, jak i również za to, jak również za takie osoby, które nie dadzą sobie przetłumaczyć w dzisiejszym świecie, że to jest złe. Jeżeli by mogła w jakiś sposób zachęcić, to przede wszystkim trzeba studiować wszelkiego rodzaju literaturę w tym kierunku, jak i również czasopisma chrześcijańskie, które doskonale za pomocą różnych ekspertów i profesorów tłumaczą tę tematykę dokładnie, dogłębnie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, ambitny, no i jeżeli ktoś po prostu, no powiedzmy sobie szczerze, jest osobą wierzącą, taką naprawdę wierzącą, a nie tylko taką, która uważa się za wierzącą, ale omija Kościół szerokim łukiem, taka jest prawda, więc powinien zgłębiać taką wiedzę, chcąc być tak naprawdę dobrym człowiekiem i dążyć do zbawienia, jak również zachęcać do tego innych.
Michaela już wspomniała, że patrzy na to, co jej znajomi noszą, co za symbole noszą na swojej szyi. Natomiast ty, Wojtek, czy zauważyłeś wśród swoich znajomych, żeby nosili symbole właśnie bardziej te z tych antychrześcijańskich, pogańskich? Czy według ciebie jest to również kwestia mody, że tak robią, czy to jest coś innego?
Ja mogę powiedzieć, że to prawda. To jest w dużej mierze kwestia mody, natomiast często to jest też taki wyraz pewnej prowokacji. Wiemy, że Kościół w dzisiejszych czasach jest szczególnie atakowany, znienawidzony i takie znaki są mocno promowane. Także jak tutaj Michała wspomniała, w przemyśle muzycznym wystarczy włączyć jakikolwiek teledysk z tych najbardziej popularnych i tam, kiedy nie tylko w zwolnionym tempie czy podprogowo możemy zaobserwować tego różnego rodzaju takie symbole antychrześcijańskie, okultystyczne, ale też po prostu gwiazdy, które w tych teledyskach występują, otwarcie promują właśnie takie symbole. Nie wiem, czy to jest pierścień Atlantów, czy to jest także różnego rodzaju właśnie te dalekowschodnie znaki, jak Yin-Yang, czy nawet symbole Buddy, bo wiemy przecież, że symbol Buddy dla nas chrześcijan jest symbolem przecież obcego bożka, a czasami przywozimy z dalekich krajów takie właśnie wyrazy, czy symbole tamtej kultury, które wydawają się nam pamiątkami, natomiast są one przecież reprezentantami czy wyrazami zupełnie innej pogańskiej dla nas religii.
I czy widząc taką symbolikę właśnie wśród swoich znajomych, pytasz się, czy wie, co to znaczy?
Tak, ja staram się zawsze zwracać uwagę, kiedy u kogoś znajomego, czy u kogoś, kogo widuję i kogo znam, staram się mu zwracać zawsze uwagę na to, że ten symbol jest niebezpieczny. Staram się mu wyjaśnić, jakie jest jego źródło, o co w nim tak naprawdę chodzi, jakie jest jego znaczenie. I często ludzie, z którymi rozmawiam na ten temat, są zaskoczeni, ponieważ oni po prostu nie wiedzą, co to znaczy i ubrali taki na przykład takie ubranie czy coś takiego, dlatego że po prostu im się to spodobało, bo takie coś zobaczyli w jakiejś gazetce z modą, czy po prostu było gdzieś na wystawie. Natomiast nie zdawali sobie sprawy i rzeczywiście żałowali tego, że takie coś na siebie włożyli.
A jak im zwracasz uwagę, to ściągają to od razu albo wyrzucają, czy jaka jest ich dokładna reakcja?
No to zależy od podejścia. Na przykład kiedyś rozmawiałem z moim kolegą, który od kościoła jest, można powiedzieć delikatnie mówiąc, daleki. I wtedy, kiedy mu to uświadomiłem, no to on to wyśmiał po prostu. I no to zależy od charakteru człowieka, od jego poglądów, od jego wiary też. I natomiast większość osób, którym zwróciłem uwagę, reagowała takim zaskoczeniem i reagowała w ten sposób, że już później u tych osób po prostu takich symboli nie widywałem.
Ważna jest również czujność. Przytoczę taką historię, którą kiedyś zasłyszałem pewnej pani, która przywiozła z Grecji pamiątkę w postaci saszetki z motywem religijnym Matki Bożej. który nie wzbudził w niej z oczywistych powodów podejrzeń i byłoby wszystko w porządku, gdyby nie suwak od niej, do którego był przywieszony mały amulet o nazwie Oko Proroka. Dlatego uważajmy i bądźmy czujni.
To już wszystko w dzisiejszej studenckiej popołudniówce. Dziękuję naszym gościom za przybycie. Micheli.
Dziękuję serdecznie.
I Wojtkowi.
Bardzo dziękuję.
Na kolejną audycję zapraszamy już za tydzień o stałej porze.
Audycję prowadziła Honorata
i Jakub.
Do usłyszenia.